konsumpcji. Słuchajcie, my nie możemy generować zysku za wszelką cenę, musimy zwracać uwagę na inne rzeczy. I nagle jesteśmy niezwykle skonfundowani, że w tym roku ta firma, w którą zainwestowaliśmy pieniążki, nie wygenerowała jakichś dywidend. Gdybyśmy nasze decyzje opierali tylko o wartość stricte finansową, to pewno byśmy wielokrotnie podejmowali decyzje nieetyczne, niemoralne, na granicy, maksymalizujące zyski i tak dalej w krótkim czasie.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że będę mógł poprowadzić ten panel. I chciałbym zacząć od gratulacji dla organizatorów, bo naprawdę grono panelistów jest bardzo znamienite i bardzo starannie dobrane, bo oprócz tego, że mają Państwo możliwość podyskutować czy posłuchać wybitnych naukowców, nie tylko naukowców, ale także zarządzających nauką, to mamy też reprezentanta administracji i mamy biznes, czyli mamy wszystko to, co jest niezbędne, żeby zrobić dobry biznes, naukę, administrację i przedsiębiorców. Będziemy rozmawiać o złotym środku. Ja jestem niespełnionym filozofem, kiedyś prowadziłem przez 15 lat ćwiczenia z Arystotelesa i mam do Państwa jedną prośbę, żeby Państwo nie myśleli, że złoty środek jest w środku. Znaczy, że on jest między jednym a drugim, bo gdyby tak było...
Ale czy jest złoty?
Właśnie, i druga jest pytanie, czy jest złoty. A to miało być pytanie, panie profesorze, do pana. Ale gdyby tak było, że on był w środku, to wtedy wszystkie granty, które dostają dofinansowanie ze środków europejskich, z natury rzeczy oceniający ocenialiby o 50% mniej, a wszyscy beneficjenci pisaliby 50% więcej. I tak mielibyśmy pierwszą definicję złotego środku, gdzie jest jak gdyby budżet, który jest sformułowany na zasadzie złotego środku. Ale mamy problem w takim razie. Jeśli nie jest między dokładnie, to gdzie jest? I co to znaczy, czy rzeczywiście biznes może się samoregulować? Czy ten złoty środek jest dla każdego przedsiębiorstwa w tym samym miejscu? Czy ono jest dla każdego przedsiębiorstwa w tym samym momencie, czy w różnych momentach, w różnym miejscu? Ale w ogóle to pytanie o to, czy biznes, który prowadzi zrównoważoną politykę, jest w stanie się samoregulować, czy raczej powinien być regulowany, żeby finalnie znaleźć się w tym złotym środku? To pytanie do pana profesora Grzegorza Mazurka.
Dzień dobry Państwu. Zaszczyt być dzisiaj z Wami i wydarzenie jest zaiste spektakularne, także miałem przez moment chwilę pooglądać, co tu się dzieje, więc to pokazuje skalę naszego wspólnego działania. Ale do rzeczy. Pytanie jest proste. Odpowiem tak jak każdy student czy absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. To znaczy albo odpowiem to bardzo skomplikowane, albo odpowiem to zależy. Ale pewno nie takiej odpowiedzi Państwo oczekujecie. Czy biznes jest w stanie się samoregulować? Doprecyzuję, być może bardziej chodzi o to, czy biznes jest w stanie myśleć o czymś więcej niż generowanie maksymalnie możliwego zysku. No i tu jest sprawa bardziej skomplikowana, bo pamiętajmy, czym jest biznes. Biznes jest pewnym... zbiorem interesariuszy. Czyli to nie jest tak, że jest sobie jakiś budynek, w którym jest pan prezes, ten pan prezes myśli tylko o pieniądzach i wyciska z tych pracowników wszystko, co się da, żeby obniżyć koszty i ustala najwyższą możliwą cenę, finalnie po to, żeby wygospodarować maksymalny zysk. Pamiętajmy o tym, jakie siły oddziałują na każde przedsięwzięcie biznesowe. No, pierwszą siłą jest chociażby właściciel. No i tutaj mamy odwieczną taką wręcz schizofrenię, kiedy wielu z nas, wielu, mało, niewielu, ale chciałbym Państwu pokazać mechanizm, czyli funkcjonujemy bardzo często jako ludzie w bardzo wielu rolach. I na przykład dzisiaj jesteśmy tutaj prelegentami, jesteśmy naukowcami, jesteśmy zarządzającymi i mówimy sobie o rzeczach bardzo szczytnych, jak ochrona klimatu, jak poszanowanie praw pracowniczych, ale na przykład przy okazji generujemy sobie co miesiąc jakieś oszczędności, które inwestujemy w akcje spółek. I nagle jesteśmy niezwykle skonfundowani, że w tym roku ta firma, w którą zainwestowaliśmy pieniążki, nie wygenerowała jakichś dywidend. Nie wiem, czy Państwo już czujecie tą schizofrenię. Z jednej strony myślimy prospołecznie, prośrodowiskowo, a z drugiej strony no jesteśmy żądni zysku, które ta firma wygenerować, ergo ma przynieść również dywidendy organizacji. To jest przykład organizmu biznesowego, jakim jest spółka akcyjna, ale podobnie to działa w przypadku, nie wiem, spółek rodzinnych, każdych innych form tworzenia działalności biznesowej. No i teraz, więc po pierwsze chciałem pokazać tą wieloaspektowość. Po drugie, Czy jesteśmy w stanie, czy organizacja jest w stanie się samoregulować? To znaczy, czy prezes, na przykład pani prezes, prezeska takiej firmy jest w stanie powiedzieć, będziemy generowali w tym roku mniej zysku niż w zeszłym, tak? No i ja to widzę tak. Oczywiście rzucenie takiego celu biznesowego, że w tym roku pracujemy mniej i mniej zarabiamy, jest co do zasady absurdalne, ale możemy użyć różnych sił zewnętrznych, które nam uzasadniają, że powinniśmy jednak nie skupiać się tylko i wyłącznie na zysku tu i teraz. Pierwszą siłą zewnętrzną, która ogromnie oddziałuje teraz na wszelkie organizacje, to jest konsument, klient, który jest też coraz bardziej świadomy tego, jak działa świat. Że świat to nie jest tylko ten produkt, który wypuszczany jest na półkę, ale firma na przykład jest również organizmem, który buduje tak zwane koszty zewnętrzne, kreuje koszty zewnętrzne, czyli na przykład zanieczyszczenie środowiska. I to jest pierwszy racjonalny argument, aby powiedzieć sobie w organizacji, słuchajcie, my nie możemy generować zysku za wszelką cenę, musimy zwracać uwagę na inne rzeczy. Czyli co? Zastosowanie nie misyjności, ale pewnych bardzo pragmatycznych argumentów, dla których powinniśmy w naszej działalności biznesowej skupiać się na czymś o wiele więcej niż tylko generowanie zysku. Drugi obszar tych sił zewnętrznych, które wpływają na organizację biznesową, to są oczywiście regulacje. No i tu przykładem jest cały nurt związany chociażby z ESG, który był przez pewien czas pewną miękką rekomendacją co do wdrażania. Teraz wiemy, że jest już bardzo twardym nośnikiem tych właśnie chociażby kosztów zewnętrznych, które organizacja kreuje i które należy ograniczać. Więc nie chciałbym przedłużać teraz swojej wypowiedzi, ale ja nie jestem romantykiem. To znaczy nie powiem, że nie da się tego zrobić wewnętrznie, ani nie powiem, że tylko czynniki zewnętrzne determinują tą samą regulującą się organizację. Powiem naprawdę coś banalnego, to znaczy działają siły i wewnętrzne, organizacyjne i zewnętrzne, które powodują, moim skromnym zdaniem, że biznes, który chce zbudować, organizacja biznesowa, która chce zbudować prawdziwą wartość, musi w obecnych czasach wyjść zdecydowanie dalej w swoim myśleniu niż tylko czubek własnego nosa. Ten czubek własnego nosa w moim rozumieniu to jest przyszły kwartał, koniec roku, wynik finansowy, czy myślenie, że jeżeli raz zaspokoję potrzeby klienta, to mam sprawę w cudzysłowie załatwioną, bo ten klient będzie cały czas jednak weryfikował, czy ta firma, która oferuje daną usługę czy produkt, jest firmą, która jest wiarygodna w rozumieniu czysto społecznym. Najważniejszym, powiedziałbym, kanwą i takim leitmotivem współczesności to jest jednak eksponencjalnie rosnąca świadomość społeczeństwa, a w szczególności, jak to widzę w Akademii Leona Koźmińskiego, młodych ludzi, co do etyczności, moralności, misyjności, wizyjności działalności biznesowej. Czyli to już nie są czasy, powiedziałbym, lat 90., daj mi świetny produkt, jestem z niego zadowolony. Nie, tu trzeba jednak przekonać do siebie czymś o wiele więcej niż sam produkt, usługa. Tu musi być bardzo często za tym biznesem, jak to mówimy, jakaś głębsza wartość, która związana jest z szeroko rozumianym wpływem na społeczeństwo.
Czyli mamy misję, która trochę ogranicza albo pomaga nam spróbować samoregulować ten biznes. Ta misja na pewno jest szczególnie istotna w projektach, które są zrealizowane z medycyną. Bo ile w wielu branżach nieudany projekt albo projekt, który ma dużo ryzyk, przynosi nam skutki negatywne, ale takie, które możemy znieść, no to w medycynie to jest zdrowie i życie ludzi. Panie profesorze, tutaj pytam pana profesora Piotra Pruszczyka, Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Jaką rolę pełni to poczucie odpowiedzialności w realizacji przedsięwzięć biznesowych, tak? Już biznesowych, nie naukowych, bo pan prorektor jest odpowiedzialny za transfer technologii, czyli jak transferuje Uniwersytet Technologię, to myśli o tej odpowiedzialności, jak gdyby kontroluje, stara się oddziaływać, wpływać na te biznesy, które rodzą się, a rodzą się na państwa uczelni, żeby one uwzględniały ten parametr odpowiedzialności, czy to jest tylko kwestia regulacji zewnętrznej?
Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie i dołączam się do gratulacji. Super, super impreza. Kilka oświadczeń na początku, tak?
Majątkowe też? Nie musi
majątkowe
być.
I mojej żony też nie, ale oświadczenie, że jestem pięknoduchem głównie, to znaczy zajmuję się nauką, czyli tą sprawą piękną, tak bym to powiedział, tak? I być może jestem trochę tym złotym środkiem. Tak bym to powiedział. I teraz dlaczego o tym mówię? Proszę zobaczmy, każdy z nas zna historię dotyczącą transportu ludzi z Zakopanego do okolic Morskiego Oka, gdzie, tak powiem, do granic możliwości, tak powiem, wszystko było optymalizowane. Czyli patrząc przez pryzmat osoby, która no, spotyka się z ludźmi, biznes nie powinien, tak powiem, zajeździć te osoby, które pracują. Zawsze można docisnąć pedał gazu i jeszcze więcej pracować, ale nie o to chodzi. A teraz odpowiadając na pytanie. No właśnie, odpowiedzialność po stronie medyków jako osób, które organizują biznes. No, ja powiem od strony uczelni. Proszę, zobaczmy. My jesteśmy, i nie tylko nasza uczelnia, bardzo żywotnie zainteresowani tym, żeby powstawały nowe rzeczy, które będą wspierały biznes, tak by to należało powiedzieć. Czyli innowacje zarówno w kategoriach farmacji czy nowych sposobów terapii. Tak, to jest zdecydowanie rzecz, która jest bardzo istotna, czyli chcemy być partnerami dla twardego biznesu, tak bym powiedział, w dwóch kategoriach. W kategorii tych, którzy mogą dać pewną wartość dodaną do ich biznesu, patrząc na rozwój produktów, wdrażanie różnych rzeczy. Oczywiście jest to bieg długodystansowy, tak? No bo w Polsce od pomysłu do realizacji to są długie, długie lata. Wiemy, że jest to piramida, nie wszystko udaje się, ale jest to rzecz, przed którą, będąc coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem, nie uciekniemy. Tak? Czyli to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, wspierać biznes no, w odpowiedzialności w stosunku do tych, którzy tworzą biznes, tak, współtworzą, czyli zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, tak, bo to też jest rzecz bardzo ważna w rozwoju zrównoważonym, tak?
Dziękuję bardzo. Jeśli mówimy o odpowiedzialności, to ona jest w naturalny sposób związana z ryzykiem. Przedsiębiorcy często stają przed tym dylematem. To nie jest tylko ryzyko finansowe, to jest bardzo wiele innych ryzyk odpowiedzialności, także czasami karnej za to, jak się korzysta ze środków, albo się z nich nie korzysta, czy przekracza się regulacje, czy się nie przekracza regulacji. Ale tym, co może być takim bodźcem, które zachęca szczególnie nowe przedsięwzięcia, albo te przedsięwzięcia, które się rozwijają i potrzebują wsparcia finansowego, można powiązać wsparcie finansowe także z pewnymi wymaganiami dotyczącymi tego, jakie odpowiedzialności ponosisz, z jakimi ryzykami i jak jesteś w stanie się zmierzyć, czyli mówiąc krótko, jak wpływasz na budowanie zrównoważonej gospodarki. I o to chciałem zapytać, jak fundusze strukturalne, jak fundusze europejskie wpływają na budowanie zrównoważonej gospodarki, panią dyrektor, ale szczególnie chciałem zapytać z takiej pozytywnej perspektywy, żeby to nie wybrzmiało tak, że zrównoważona gospodarka i ta samoregulacja to jest coś, co nam przeszkadza, tylko trochę tak jak pan rektor wcześniej powiedział, to raczej jest kwestia umiejętności prowadzenia biznesu. Dzięki temu, że jesteśmy odpowiedzialni, zarabiamy, paradoksalnie możemy zarabiać więcej niż mniej. Jak fundusze wspierają zrównoważoną gospodarkę?
Dzień dobry Państwu. Ja też przyłączę się do podziękowań za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość i to spotkanie. Jak fundusze wspierają zrównoważony rozwój? No w zasadzie cała umowa partnerstwa, jeśli się przyjrzeć, czyli ten taka umowa, którą rząd polski zawarł z Komisją Europejską, wspiera zrównoważony rozwój. Ten zrównoważony rozwój rozumiany jako realizację takich przynajmniej dużej części z 17 celów określonych w Agendzie 2030, bo zrównoważony rozwój to nie tylko to rozumienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, czyli takiego, który służy środowisku albo jest mniej służy ochronie klimatu, ale zrównoważony rozwój to, o czym już moi przedmówcy wspominali, zwłaszcza pan rektor Mazurek, to jest również odpowiedzialność za pracowników, to jest również odpowiednie zapewnienie równości szans, to jest również kwestie związane z prawami pracowników. To są również kwestie związane z dobrą edukacją. To jest bardzo szeroki zakres no w zasadzie odpowiedzialności biznesu za zaprowadzenie tego biznesu w sposób zrównoważony, czyli taki, który służy społeczeństwu, ale też służy środowisku. Więc jeśli odpowiedź na to, czy fundusze europejskie wspierają, a dzięki temu no, trochę zmniejszają to ryzyko związane z podejmowaniem się wyzwań, czy z podejmowaniem przez firmy wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, to na pewno tak. I tutaj zarówno te fundusze, które mają wspierać inwestycje związane właśnie z innowacjami, które znowu te innowacje nie mogą być innowacjami tylko dla samych innowacji, ale mają też służyć takim inwestycjom, które sprzyjają środowisku, czy cały obszar Europejskiego Funduszu Społecznego, który właśnie ma zapewniać tą taką równość społeczną i odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej, czy aktywności w zakresie no, takim społecznie odpowiedzialnym. I czy fundusze temu służą? Na pewno tak. To znaczy, skupiając się na tym, co jest najbliższe memu sercu, czyli działalności innowacyjnej, to ciągle środki europejskie stanowią bardzo dużą zachętę do tego, żeby podejmować działalność innowacyjną, działalność badawczo-rozwojową. Z tych firmy, które decydują się na podjęcie współpracy czy to z organizacjami badawczymi, czy w ogóle podjęcie takich aktywności badawczo-rozwojowej, jeśli się zdecydują, dostaną środki, to potem już trwale zostają w tym procesie. I na pewno to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. Ciągle, jeśli chodzi o fundusze europejskie, utrzymujemy ten schemat dotacyjny, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i na pewno dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o firmy inwestujące w innowacje, firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Ale trzeba też podkreślić, że drugim takim obszarem bardzo istotnie dostrzeganym i w programie Nowoczesna Gospodarka, ale też w programach regionalnych jest właśnie wsparcie związane z inwestycjami proekologicznymi, czyli tymi, które służą ochronie klimatu, tymi, które mają zapewnić efektywność energetyczną, poprawienie efektywności energetycznej związane z odnawialnymi źródłami energii. I to jest też bardzo taki duży obszar, który dzięki funduszom europejskim, dzięki środkom strukturalnym jest wspierany, więc tutaj na pewno duży nacisk jest kładziony na to, żeby to ryzyko mitygować, żeby firmy zachęcać do tego, żeby w ten sposób działały. I bardzo ważna też trzecia rzecz, no bo z jednej strony to są oczywiście środki finansowe, to jest ich dostępność i na poziomie programów krajowych i programów regionalnych, ale druga bardzo ważna rzecz to jest również budowanie świadomości wśród firm, bo na pewno jest duża świadomość, jeśli chodzi o taki odpowiedzialny sposób prowadzenia biznesu, zresztą pan rektor na to zwracał uwagę, to jest budowane od strony konsumenta. Natomiast wydaje się, że jeszcze jest sporo do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie tej świadomości takiej po stronie przedsiębiorstw i to jest na pewno bardzo ważny aspekt i na pewno środki europejskie również w tym obszarze zapewniają taką możliwość jakby czy to zwiększania świadomości, czy podnoszenia kompetencji w firmach, więc to jest bardzo ważny element wsparcia z przyszłej perspektywy, czy z trwającej perspektywy.
Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, ja tutaj chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo jeżeli popatrzymy na przykład na rozwój różnych, nie wiem, nowych leków, to nie ma takiej sytuacji, że ktoś wymyśli jedną cudowną cząsteczkę i to doprowadzi do pełnej komercjalizacji, tylko jest kilkadziesiąt tysięcy prób, z których rodzi się owa cząsteczka. Dlaczego o tym mówię? Stworzenie pewnego środowiska, pewnych możliwości, o których pani dyrektor mówiła, na przykład w uczelniach medycznych, tak jak ja reprezentuję Warszawski Uniwersytet Medyczny, a dzięki funduszom mamy super laboratoria, czy stworzenie właśnie w innych jednostkach pewnej atmosfery i know-how, który potem owocuje współpracą. No bo trudno zasadzić coś super na nieprzygotowanym gruncie, tak? Czyli stworzenie pewnego, jak powiedziałem, środowiska zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i mentalnej, tak? To jest pewne wyzwanie zarówno dla beneficjentów, czyli dla uniwersytetów, ale również to wymaga pewnej wizji dla tych, którzy te środki będą przyznawać albo przyznają, tak? No, obdarzenie zaufaniem, ale też wyjście poza prosty układ 10 zł inwestuje, 3 zł odzyskuje, tak? No, upraszczam, no, ale wiemy o co chodzi. I jestem przekonany, że w tej chwili w Polsce ten poziom wiedzy, możliwości jest tak duży już w tej chwili, że będą się rodziły coraz liczniejsze super pomysły, tak powiem, które powstały w Polsce i będą gotowe do komercjalizacji.
To króciutko tylko, bo pan profesor wspomniał o współpracy nauka-biznes. Nie wiem, z 15 lat obserwuję zbliżenie się tych dwóch środowisk.
Ale to jest trudne.
Zderzanie.
Nie, zbliżanie. Ja powiem, celowo powiem o zbliżaniu, bo w perspektywie 2007-2014 to tak, to było zderzanie. Potem i na początku te dwa środowiska były w zasadzie na siebie obrażone. Potem w tej perspektywie 2014-2020 już nastąpiło jakieś zbliżenie i rzeczywiście budowanie takiego nici zaufania. Może to jeszcze nie jest pełne takie zbudowanie nici zaufania, ale już wzajemnie się widzą. Ja nie ukrywam, że środki i ruch, który został zrobiony i który był pierwotnie bardzo krytykowany, czyli ruch taki, że środki na B plus R idą do przedsiębiorców, a trochę się wymusza, przepraszam, na organizację
badawczą. Zachęca i mobilizuje.
No, dziękuję. Zachęca i mobilizuje. Wymusza na organizacjach badawczych tą współpracę. To się spotkało z bardzo złym odbiorem. Ale teraz to, co widzę, to widzę już wzajemne zrozumienie i być może nawet pewne dostrzeganie korzyści po obydwu stronach. A dla mnie kulminacyjnym momentem tego było spotkanie w Karpaczu, taki panel rektorów, gdzie naprawdę z wielu uczelni kluczowych w Polsce, gdzie padło takie zdanie, że być może uczelnie powinny się otworzyć na finansowanie prywatne i współpracę z przedsiębiorstwami. I to naprawdę to wybrzmiało i była pełna zgoda wśród panów rektorów, więc to jest bardzo trudny proces. Zresztą u nas, jeśli chodzi o poziom zaufania do współpracy, potrzebny jest pewien poziom zaufania, to o tym możemy zorganizować pewnie odrębny panel, ale to jest dosyć trudny proces, ale ja naprawdę widzę postępy. To znaczy, to nie jest tak, to widać, że rzeczywiście te środowiska zaczynają postrzegać siebie, dostrzegać już teraz wzajemne korzyści z takiej współpracy. I to zarówno po stronie firm, tak samo jak po stronie świata nauki.
I może zaczynamy nawzajem się trochę rozumieć i komunikować tym samym językiem.
To jest na pewno konieczne.
Ale to jeszcze kawałek drogi, tak?
Tak, zgadza się.
To pozwólmy zabrać w głos w takim razie biznesowi, skoro jest tak dobrze. Cieszę się z tego wszystkiego, co pani dyrektor powiedziała i co pan rektor wspomniał, bo pamiętam, jak jakiś czas temu zaproponowaliśmy nazwę stoiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które miało mieć hasło Nauka dla biznesu. No to był duży afront, że nauki nie robi się dla biznesu, ale nauka rzeczywiście jest biznesem, nauka jest dla biznesu. Pan rektor wspomniał o tym, że ta wiedza jest, ale właśnie to chyba jest nawet coś więcej niż tylko wiedza, bo już jest taka świadomość współzależności. To znaczy, to nie jest tak, że albo wy przedsiębiorcy, albo my naukowcy, tylko i. Znaczy jedni bez drugich rady sobie nie damy, żeby budować przedsiębiorstwa, które są nie tylko jak gdyby innowacyjne, bo ta innowacja rozwija się wszędzie, ale które są też w stanie się przeskalować i są w stanie odpowiedzieć na konkurencję, która jest konkurencją globalną, bo jak mówimy o zrównoważonym rozwoju, jak mówimy o złotym środku, to nie mówimy o tym w kontekście tylko polityki polskiej czy nawet europejskiej, ale mówimy zawsze w kontekście globalnym. Taka jest dzisiaj gospodarka i tak dzisiaj działamy. Jak w takim razie działa zasada złotego środka w tym skalowaniu się? Czy warto zaczynać od tego, żeby zbudować firmę taką, jak to ładnie w Polsce robimy to? Rodzinna firma, mała, wszyscy się znają, produkuje na lokalny rynek, dobrze funkcjonuje, ale właściwie niczego więcej nie potrzebuje, a potem się pojawia globalny konkurent, który obok uruchamia z inwestorami przedsięwzięcie, które nam zaczyna psuć biznes. Czy może odwrotnie? Od razu myśleć o przeskalowaniu się, o budowaniu przedsiębiorstw, które mają siedzibę na Mazowszu, a globalne zyski czerpią wszędzie. Panie prezesie, pytanie do pana prezesa Jerzego Lipińskiego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również za zaproszenie i że mogłem znaleźć się tak w szacownym gronie. Ja zdecydowanie od strony takiej praktycznej, tak, bym odpowiedział na to pytanie. Swojego czasu taki charakter miałem bardziej ekspansywny, bym powiedział, tak, że zdecydowanie chciałem mieć zyski tu i teraz, no i przede wszystkim skalować się najszybciej, jak to jest możliwe. Dokładnie do czego nawiązał tutaj pan rektor Mazurek, tak, i na szczęście w międzyczasie ukończyłem Akademię Leona Koźmińskiego, także mój światopogląd został troszeczkę...
To była reklama.
Troszeczkę zmieniony. Mówię na szczęście dlatego, że obserwując osoby, które zaczynały gdzieś tę przygodę z biznesem mniej więcej w moich czasach, te osoby, które były nastawione na taką bardzo szybką ekspansję, bardzo szybkie zyski, albo się zatrzymały zupełnie w miejscu, albo wręcz zniknęły z rynku. Tak? Także z drugiej strony te osoby, którym nie zależało na zyskach, wręcz dla mnie to było dziwne, że są, mają jakąś bardzo dobrą usługę, jakiś dobry produkt. Absolutnie nie były nastawione na zyski, nie chciały się skalować same za bardzo i jakoś im to po prostu wyszło. Po jakimś czasie ta skala sama urosła, tak, ale nie były na początku te osoby nastawione na tę ekspansję. I w swojej karierze biznesowej też uruchamiałem kilka startupów. Jeden z pierwszych też właśnie, no bardzo nalegałem na to, żeby była ta ekspansja, tak? To jeszcze
jak ktoś mówi, uruchamiałem startupy, to pewnie publiczność podobnie jak ja myśli, ale z jakim skutkiem?
Niektóre działają i bardzo dobrze się mają, tak? Ale faktem, że nie zawsze startup jako startup
no, musi się udać.
Musi się udać, dokładnie. Natomiast akurat ten się udał, ale myślę, że udał się dlatego, że osoba, z którą zakładałem ten startup, ona właśnie jeszcze bardziej mnie hamowała, żeby czasem nie robić tej ekspansji, żeby akurat to był produkcyjny, tak? Żeby ten produkt był wygrzany, żeby te procesy były, te kanały dystrybucji sprawdzone, logistyka, systemy. To, też jeżeli mówimy o skalowalności, no to jest istotne, czy to jest usługa, czy to jest produkt, czy to jest mały produkt, czy to jest bardzo duży produkt, tak? Czy trzeba go serwisować, czy tylko dostarczyć do klienta. No i w tym przypadku właśnie ten produkt został wygrzany i firma ustabilizowała się, tak? Ma jakieś zaplecze i finansowe, i logistyczne, i personalne. I jest to taki moment, że ona się może spokojnie w tym momencie skalować i nie ma tutaj żadnych obaw, tak? Bo osoby zajmujące się firmą wiedzą, jak to zrobić, już to czują. Natomiast no, też byłem świadkiem właśnie takich trochę nieudanych startupów. Niektóre nie przeżyły, niektóre trwają, gdzie na przykład zbyt szybko została uruchomiona globalizacja, ten produkt nie był jeszcze wygrzany, tak? I sam problem z serwisowaniem tego produktu, z obsługą klienta stworzył tyle problemów, tak, że wręcz w pewnym momencie firma zaczęła się zwijać z powrotem do obszarów kraju, żeby przetrwać. Kiedy się globalizować? No, zależy od produktu, usługi, od niektóre produkty, prawda, są no, od razu stworzone do skalowania, do uruchomienia praktycznie na całym globie, tak? W nowoczesnych technologiach jest to osiągalne i z tym nie ma problemu, kwestia tylko dobrego marketingu i środków finansowych, tak? No i oczywiście dobry pomysł tutaj jest potrzebny. Oczywiście trzeba zrobić dobrą analizę rynków zewnętrznych, trzeba poznać kulturę danego kraju, tak? Był taki przykład podawany, bodajże to było właśnie też na Akademii Leona Koźmińskiego, jako wash and go. Niemcy właśnie ze swojego czasu mieli produkt, tak? Gdzie chcieli dosłownie przerzucić. Jeden do jeden do Polski, ponieważ on się dobrze sprzedawał w Niemczech. Natomiast się okazało, że w Polsce kompletnie ten model się nie przyjął, mimo że kulturowo wcale nie jesteśmy tak daleko. Także ta analiza, analiza rynku, analiza danego regionu, w którym chcemy zaistnieć, jest bardzo istotna. Do tego dochodzą oczywiście świadomość walutowa, tak, różnic walutowych,
logistyki. Regulacji prawnych.
Tak, regulacji prawnych przede wszystkim, zgadza się.
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo tutaj rzeczywiście bardzo znów ten panel wychodzi, skład panelu bardzo dobrze nam gra, bo pan prezes skończył zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego, ale pan prezes jest inżynierem i to jest podwójnym inżynierem, inżynierem fizyki i elektroniki. I to jest też dobry przykład na to, że bardzo często jak myślimy o tym, że nauka wspiera innowacje, to raczej myślimy o tym, że uczy inżynierów. Natomiast nie powinniśmy zapominać, że tak naprawdę ten inżynier musi mieć jeszcze kompetencje, które są kompletnie nieinżynierskie. Jeśli myśli o właśnie ekspansji globalnej, to oprócz produktu trzeba mieć pomysł na to, jak tej ekspansji dokonać. I cieszę się, że na tym panelu mamy ten dowód na to, że nauka też wspiera biznes w tym obszarze. Mam pytanie, ale widzę, że pan rektor ma chyba jakiś komentarz.
Tak, ja jeżeli można, dosłownie jednym zdaniem. Wydaje mi się, że takim słowem kluczem, który nam o wiele łatwiej buduje kompas decyzyjny, moralny, jest słowo wartość. To znaczy nie pieniądz, tylko wartość. Gdybyśmy nasze decyzje opierali tylko o wartość stricte finansową, to pewno byśmy wielokrotnie podejmowali decyzje nieetyczne, niemoralne, na granicy, maksymalizujące zyski i tak dalej w krótkim czasie. Natomiast kiedy operujemy w tym tak zwanym biznesie, ale nie tylko wszędzie, słowem wartość, ono ma o wiele szerszy aspekt. I na przykład w kontekście tego, co mówił wspaniały przedmówca, taką wartością może być reputacja organizacji. Czyli powód, dla którego ktoś przychodzi i faktycznie mówi, słuchajcie, może wy jesteście trochę mniej marketingowo ogarnięci, ale reprezentujecie wartości, które są dla mnie istotne.
Tak? Albo jeszcze inaczej, może jesteście trochę bardziej kosztowo chłonni, ale za to szanujecie swoich pracowników.
Tak, dokładnie tak. I to jest ten, wydaje mi się, to jest to słowo klucz, które powinno być głównym paradygmatem w myśleniu biznesowym, czyli przedsiębiorczym. A drugi mini komentarz on taki, to nawiązuje też tutaj do pana profesora, że też pana z biznesu, że no za mało mówimy o innym kluczowym słowie, a tym słowem jest porażka.
To... Dlatego ja tak podpytałem o ten sukcesy tych startupów, właśnie, bo to dobrze, bo to jest powiedzieć, że czasami się nie udaje.
Czasami się nie udaje albo często się nie udaje. Pytanie, jak finansowanie, na ile finansowanie pozwala, tak, pozwala na porażkę. No bo gdy pojedziemy na jakąkolwiek konferencję międzynarodową, ale też w Polsce bardzo często mówi się jedno, że my kulturowo w ogóle w Europie, ja nie mówię o Polsce, ale w Europie unikamy słowa porażka, podczas gdy przestrzenia, które są najbardziej nastawione na przedsiębiorczość, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone, porażka jest czymś oczywistym, jest traktowana jako lekcja do zbudowania sukcesu, a nie pewnym naznaczeniem, że za tym człowiekiem czy za tą firmą po prostu jest failure, tak? I tu wydaje mi się, to jest w kontekście funduszy też unijnych bardzo ciekawy kontekst, na ile właśnie pozwalamy sobie na tą porażkę, na ile wręcz systemowo ją może nie wspieramy, ale akceptujemy.
No i debata jest tak dobra, że ja muszę powiedzieć, że pan rektor buchnął mi pytanie. Właśnie to miało być moje następne pytanie, zbieg okoliczności zupełnie.
Ale
dokładnie miałem zapytać, czy można sobie wyobrazić, że przychodzę, mówię, niestety miałem grant, dostałem dotację, zrobiłem co mogłem, ale niestety to jest koniec. Nie będzie wdrożenia, bo jestem odpowiedzialny i zrównoważony.
Ja powiem tak. Odpowiedź brzmi tak.
Oczywiście, że
tak. I to też nie był proces łatwy, bo to wymagało zbudowania w administracji szeroko rozumianej pewnego akceptacji dla tego ryzyka i dla tej porażki. W tej chwili firmy, które naprawdę prowadzą proces badawczo-rozwojowy, ale to chciałam podkreślić, naprawdę prowadzą proces badawczo-rozwojowy.
Czyli zdecydowana większość?
Dobrze, dzięki, ale nie. Ale firmy, które prowadzą proces badawczo-rozwojowy, mogą liczyć na to, i to jest zapisane w umowach, i to się dzieje, to, że jest zapisane w umowach, i to się dzieje w praktyce. Mogą przyjść powiedzieć tak, dalej nie będę prowadził tych badań, dalej nie będę realizował tego projektu. Zaplanowałem obszary A, B, C i D, zrobiłem A i C, B i D. Niestety nie mogą być realizowane i ten projekt jest rozliczany na tym poziomie.
Nie zwraca się pieniędzy?
Tak, tych, które zostały prawidłowo wydatkowane, nie zwraca się pieniędzy. Co czasami oznacza zmniejszenie projektu, ale to, co zostało zrealizowane, jakby jest utrzymywane na tym poziomie. To też był proces, bo to nie był łatwy proces, bo to ja od 2014 roku zaczęła się taka dyskusja w administracji. Na ile administracji, która była nieprzygotowana do akceptacji ryzyka, na ile my możemy rzeczywiście zaakceptować to, że najpierw daliśmy grant na rzeczy A, B, C i D, a teraz nagle mówimy, ok, jeśli zrobiłeś z tego połowę, 30%, 60%. I to jest jedna rzecz. Natomiast drugi obszar ryzyka, do którego już myślę, że administracja też się przyzwyczaiła i tutaj Komisja Europejska też zachęca, to są instrumenty finansowe. My bardzo dużo środków i w poprzedniej perspektywie, i w tej perspektywie inwestujemy w obszar startupów z tą akceptacją na poziomie naprawdę ryzyka, że część z tych pieniędzy po prostu nie, że one nie wrócą do budżetu, tak? To znaczy, że nie wszystkie inwestycje, które będą realizowane przez fundusze Venture Capital, będą inwestycjami z sukcesem. Nawet no, jest wiadomo, jak niski jest poziom sukcesu, tak? To znaczy, oczywiście ten sukces, nie wiem, 30% firm, które przetrwa, one mogą dać bardzo duże zyski, tak? Ale tak, także duże środki, w tej chwili to jest chyba 410 milionów euro z programu, za który ja odpowiadam, będzie inwestowane właśnie w obszar startupów. I druga rzecz, to jest też taka zgoda na to, że na te efekty się długo czeka, bo przy inwestycjach kapitałowych te efekty się pojawiają w perspektywie no nawet 10 lat i to się dzieje, bo na przykład środki, które były publiczne zainwestowane w okresie 2007-2014, to teraz się pojawiają zwroty dezinwestycje. Więc jest oczywiście, więc jeśli chodzi o fundusze europejskie, akceptację do ryzyka, to też był proces, którego się uczyliśmy, daj Boże, trzy perspektywy, ale taka akceptacja do ryzyka się pojawia.
Widziałem żywą reakcję pana profesora.
Tak. Ja chciałem tylko zapytać, czy brak sukcesu jest zawsze porażką, tak? To tak bym tego też nie określał, bo w wielu sytuacjach po prostu no ileś razy trzeba nie trafić, żeby wreszcie się dostać, tak? Żeby nabyć doświadczenia, wiedzy. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz mentalnościową, która jest w Polsce i to jest rzecz, która myślę jest bardzo ciekawa. Jeżeli przyjdziemy na dworzec pociągu już nie ma, to mówimy, że pociąg nam uciekł, tak? Czyli nie, że ja się spóźniłem, tak? Pociąg nam uciekł. Młoda mama mówi dziecku, udało ci się. Nie, że dałeś radę, tak? A my powinniśmy być odpowiedzialni za i też kształtować naszych współpracowników. Dałeś radę. Panie profesorze, pan profesor dał radę, a ja się spóźniłem, tak? To jest też odpowiedzialność w postrzeganiu rzeczywistości, kształtowaniu, tak powiem, w pewnej, nazwijmy to, jaskrawości różnych rzeczy, które się dzieją. I tak jak pani dyrektor powiedziała, w którymś momencie trzeba powiedzieć, ok, zrobiliśmy tyle, dalej nie damy rady. Tak? I to jest pewien element, na który też chciałem zwrócić uwagę.
Z żalem patrzę na zegarek. Czas naszej debaty zbliża się do końca. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i właściwie ta puenta sama się stworzyła, bo po pierwsze, tak jak powiedział pan rektor, nie ma nieudanych projektów badawczo-rozwojowych, tak jak nie ma nieudanego badania naukowego. Naukowiec zakłada jakąś tezę, hipotezę i ją weryfikuje. Może ją zweryfikować na dwa sposoby. Albo jest prawdziwa, albo jest nieprawdziwa, albo gdzieś leży prawda między tymi dwoma skrajnościami. No więc nawet przy nieudanym projekcie my się zawsze uczymy i to jest zawsze wartością. Bardzo mi się podobał ten komentarz z pociągiem. Wydaje mi się, że w tej debacie mogli Państwo usłyszeć, że jest wiele rzeczy się w Polsce wydarzyło i wiele rzeczy się też dzieje i warto o tej perspektywie do przodu myśleć. Te złote środki będą tam, gdzie państwo będą działać. Zachęcam do korzystania ze wszystkich tych instrumentów, z tego, jak są finansowane projekty badawczo-rozwojowe, z tego, jak nauka dzisiaj, co było wcześniej powiedziane, jest w stanie odpowiadać na potrzeby biznesu. No i oby ten biznes w Polsce wspólnie z nauką nam się rozwijał, to wtedy, odpowiadając na pierwotne pytanie pana rektora, ten środek na pewno będzie złoty. Bardzo Państwu dziękuję za udział w debacie. Brawa dla panelistów. Dziękujemy Państwu za to, że zechcieli Państwo nas słuchać.